Bardzo mi zależy na tym, abym nie mówił tak długo jak ostatnio. Zrobię wszystko, żeby nie mówić tak długo. Przygotowywałem się do tego pilnie. Dlatego pozwólcie, że od razu pójdę do tego, co chciałbym dzisiaj wam przekazać. Na początku mieliśmy wyświetlony Dzieje Apostolskie, 20 rozdział i właśnie z tego fragmentu będę dzisiaj mówił. Natomiast pozwólcie, że zacznę od pewnego rodzaju wstępu, bądź też prologu do tego, co ma nastąpić. Jesteśmy w czasie przygotowania do świąt, ale również w czasie podsumowania tego roku, jak i całego 3-letniego etapu rozwoju naszej wspólnoty, ponieważ w Gnieźnie postanowiliśmy rozwijać się, czy też żyć na podstawie 3-letnich etapów. Jest to tak naprawdę przy współpracy, odbywa się to przy współpracy kościoła z kościołem K5N. Wiemy o tym, że co miesiąc przyjeżdża brat Piotr Zaręba, pastor kościoła K5N w Poznaniu. Dzisiaj niestety nie mógł być, to miała być właśnie jego niedziela. Przypadło na mnie, więc ja będę dzisiaj troszeczkę o tym mówił. 3 lata temu jako zbór podjęliśmy decyzję o zaangażowaniu się właśnie w ten 3-letni rozwój naszej wspólnoty i chciałbym przypomnieć też o 3 obszarach, w których naszą wspólnotę próbowaliśmy rozwijać, czy próbowaliśmy podjąć wyzwanie związane z tym planem. Mianowicie ustanowiliśmy 3 hasła, pod którymi właśnie odbywało się nasze nauczanie. Mianowicie po pierwsze to jest Chrystus, który jest rdzeniem naszego życia, od którego wszystko tak na dobro się zaczyna. Nasza wartość, nasza tożsamość, to właśnie ten temat podkreślaliśmy mocno. My, to znaczy chrześcijaństwo, jako chrześcijanie, jako identyfikujący się jako chrześcijanie ludzie, stylem bycia, a nie coś, w co jedynie wierzymy, coś, w co kultywujemy, ale chrzestijaństwo na co dzień. Oraz 3 obszar naszego zaangażowania ostatniego 3-letniego jest to świat, to znaczy my jako chrześcijanie w bycie lokalnym, czyli w naszej wspólnocie lokalnej, ale próbowaliśmy również oddziaływać na ludzi globalnie i tak naprawdę nam też to w dużym stopniu się udawało jako wspólnota, ponieważ działaliśmy nie tylko przez te 3 lata w Gnieźnie i na rzecz Gnieźnian, ale również wychodziliśmy poza obszar naszego miasta i zanosiliśmy tam Ewangelię. Od pewnego czasu zastanawiamy się nad tym, jak wypadliśmy w tym czasie. Ostatnio też próbujemy sobie robić różnego rodzaju podsumowania właśnie w tych 3 obszarach. Ja osobiście jako chrześcijanin. I nie wszystko możemy powiedzieć, że nam się udało, ale musimy również zauważyć, że no, są widzialne znaki, widzialne dowody na to, że przeżywamy różnego rodzaju zmiany, mianowicie po osobach, które odwiedzają nas, które nie są, nie były do tej pory członkami ani naszymi gośćmi, a tak naprawdę od jakiegoś czasu no, coraz więcej osób też przychodzi, jest obecna i korzysta też z naszego czasu tutaj, który mamy w niedzielę, czy też w spotkaniach w tygodniu. Mamy jednak przekonanie, iż wszystko, co robimy, wypływa z tego, kim jesteśmy. I tak naprawdę bez naszej tożsamości, jestem tego pewien, że żadne z działań Bożych nie byłoby w stanie, nie moglibyśmy zrealizować. Więc jeśli jesteśmy szczerzy względem siebie i widzimy, jesteśmy obiektywni, to tak naprawdę również trzeba na tym bazować i to utwierdzać w samym sobie, że działania, które wypływają z naszego życia, są tak naprawdę podyktowane Bożym pragnieniem realizacji Jego wizji, Jego marzeń, Jego działania i zaangażowania. Dzięki strategii tej trzyletniej dochodzimy również do nowego etapu, w którym zastanawiamy się, co możemy ewentualnie zmienić, w którym kierunku chcielibyśmy podążać. I jest już taka robocza wersja tego, natomiast się zawiera to znowu w trzech hasłach, które są moim zdaniem bardzo bliskie nam wspólnocie w Gnieźnie, mianowicie chcemy być nadal świadomi tego, kim jesteśmy w Chrystusie. To znaczy, że Chrystus jest rdzeniem naszego życia, że żadne działania wynikające, które nie wynikają z rdzenia, jakim jest Chrystus, po prostu nie mają racji bytu. Po drugie, chcemy, aby Kościół stał się pełnią naszego bycia. To znaczy, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy powołani również do Kościoła, ale również my jesteśmy Kościołem, ponieważ zdajemy sobie z tego sprawę, że gdyby nie Chrystus, gdyby nie głowa Kościoła, to tak na dobrą sprawę żadna wspólnota lokalna nie miałaby podstaw bycia. Więc w związku z tym chcemy utwierdzać siebie samych jako chrześcijan związani z Chrystusem, że tak naprawdę pełnia naszego życia to jest właśnie Kościół, to jest ta budowla, którą buduje Jezus Chrystus. Oraz misja, którą ma Kościół, ponieważ Jezus dał, polecił zadanie tym, którzy są Jego Kościołem do wykonania, aby stała się naszą pasją, żeby to, co właśnie kim jesteśmy oraz nasza budowla, jakim jest Kościół, miało wpływ nie tylko na nas samych, ale również na wielu, wielu ludzi dookoła nas. I w związku z tym właśnie nad tym się będziemy zastanawiali. Chcemy się również kierować pewną regułą, pewną zasadą w związku z tymi prawdami, o których teraz mówię. Mianowicie chcielibyśmy kierować się trzema zasadami. Mianowicie pozyskiwać ludzi zgubionych. To znaczy Kościół, który jest świadomy Chrystusa, zdaje sobie z tego sprawę, że człowiek bez Chrystusa jest zgubiony. Bez względu na to, jak mu się powodzi w życiu, bez względu na to, w co jest zaangażowany, człowiek bez Chrystusa jest zgubiony. Dlatego tą regułą, jedną z trzech, którą będziemy chcieli się kierować, to jest właśnie pozyskiwać zagubionych. Później nauczać pozyskanych. Mianowicie osoby, które usłyszą Ewangelię, mają możliwość dalszego wzrastania, mają możliwość słuchania Ewangelii. Nie ma nic tak potrzebnego i tak pilącego dla chrześcijan, dla osoby, która przychodzi może po raz pierwszy do Boga, słucha Ewangelii po raz pierwszy, jak właśnie skupienie się na treści Bożego Słowa, tak, aby mógł wzrastać. Oraz trzecia reguła, którą też chcemy kierować się w naszej społeczności, to jest posyłać pouczonych. To znaczy ci, którzy są już we wspólnocie od dłuższego okresu czasu, są osoby, które mają możliwość szukania i znalezienia swojego obdarowania, nie zgodnego z tym, co wydaje się mnie albo co wydaje się innemu człowiekowi, tylko potwierdzonego przez powołanie Boga i wyposażenie do działania. Więc tych ludzi również należy posyłać po to, żeby brali odpowiedzialność za dalszą część realizacji marzenia Boga, jakim jest zbawienie każdego człowieka, nie tylko tych, którzy już tak na dobrą sprawę mogą uwierzyć i uwierzyli, ale aby dalej Ewangelia niosła się, aby dalej dobra nowina zbierała swoje owoce. Czasami jednak jesteśmy sceptycznie nastawieni do różnych scenariuszów, do różnych planów. Czasami myślimy sobie, plan planem, ale Bóg ma i tak i tak swoją wizję. Ja myślę sobie tak. Czasami możemy być zaskoczeni Bożą łaską. Mianowicie Bóg chce, ale my nie jesteśmy przygotowani. I jednym z takich obrazów nieprzygotowania, na przykład Kościoła, jest to, że żniwo jest wielkie, a pracowników jest cały czas niewielu. W porównaniu do osób potrzebujących i potrzeb, które te osoby mają. Więc czasami jesteśmy sceptyczni do planowania, ale bez planowania, czy możemy zrobić jakiś krok? No, czasami jak mi wyjdzie, ja jestem osobą tego typu, że im więcej mam na sobie, tym lepiej sobie radzę. Im mniej mam na sobie, tym zostawiam sobie na czas, zostawiam sobie na inne rzeczy, różne na lepszy czas, może na będę kiedyś lepiej zmobilizowany, zorganizowany. Ja tak mam, to nie znaczy, że inni tak mają i nie jest powiedziane, że tak powinny mieć. Tak naprawdę jesteśmy różni. Jesteśmy różni i ta różnorodność jest jak najbardziej potrzebna, a nawet wskazana. Nie możemy być tacy sami i Bóg nas nie uczynił takimi samymi i nie będziemy tacy sami. Co do scenariuszy. W tym tygodniu dowiedziałem się, albo została mi przypomniana pewien scenariusz, który na realizację kinową czekał 21 lat. A co to znaczy? W 1995 roku James Cameron wymyślił scenariusz do filmu Avatar. I w tamtym czasie, w 1995 roku, powiedział: nie ma możliwości technicznych do tego, żeby zrealizować ten projekt. Film czekał bardzo długo na jego realizację, do momentu, aż możliwości techniczne pozwoliły na to, żeby zrealizować ten film. I w 2009 roku, w grudniu, 18 grudnia była pierwsza oficjalna premiera tego filmu, więc po wielu, wielu latach. Więc scenariusz naszego działania, czy też planowanie naszego działania może nie być zrealizowany w przeciągu najbliższego roku, może nie być zrealizowany w przeciągu najbliższych 3 lat, ale to nie oznacza wcale, że nie możemy marzyć, że nie możemy mieć wizji, że nie możemy mieć pragnień, że nie możemy rozpalać się tak naprawdę pragnieniem osiągania dużych rzeczy. I być może w najbliższych 3 latach przez większość czasu będziemy rozmawiali o czymś, co dla ciebie będzie wydawało się nie do osiągnięcia. Ale być może przyjdzie taki dzień, przyjdzie taki czas, że w tobie pojawią się Boże możliwości realizacji takiego planu. I na pewno nie jest to plan związany z tym, aby zaangażować 1 czy 2 osoby. Ale jest to plan, który ma dotknąć każdego. Absolutnie każdej osoby. I znowu, zapewne mamy z tyłu głowy to, co się nam udało, a to, co się nam nie udało. Ale czy to, co się nam nie udało, ma naprawdę zablokować nam możliwości związane z patrzeniem w teraźniejszość i w przyszłość? Wspólnota K5N rozpoczęła tak naprawdę swoją egzystencję z kilkoma osobami. Na dzień dzisiejszy członkowie oraz sympatycy tej wspólnoty to liczba ponad 500 osób. Czy w przeciągu 3 lat jakiś Boży szaleniec może marzyć o tym, aby ta wspólnota urosła do 3000? No właśnie. Może marzyć. Absolutnie może marzyć. Ale co jeśli po 3 latach ten Boży szaleniec będzie obserwował ogromny wzrost wspólnoty, ogromny wzrost liczebny wspólnoty? Będzie cieszył się jak nikt inny. Wczoraj mieliśmy możliwość zobaczenia kolejnego młodego szaleńca, Tomek Jerzyk z Kalisza, który co roku organizuje Wigilię na Kaliskim Rynku. I byliśmy tylko uczestnikami, ale z ośrodka zawieźliśmy 30 paczuszek z zrobionymi własnoręcznie świeczkami i wyprodukowanym przez nasze pszczoły miodem jako nasz wkład w działanie charytatywne na rzecz osób potrzebujących, chorych, które zbierają pieniążki na to, aby móc kontynuować swoje leczenie. I w tym czasie również powstała inicjatywa, aby zaszczepić w Kaliszanach myśl przewodnią związaną z byciem aniołem, to znaczy byciem kimś, kto jest posłany do pomagania. Tomek wymyślił sobie taką inicjatywę, aby na Kaliskim Rynku pobić rekord Polski w ilości aniołów przebranych, które spełniają pewne normy. I taki rekord został pobity. Na Kaliskim Rynku wczoraj spotkało się 400 takich aniołów. Wiemy o tym, że w Norwegii jest rekord Guinnessa na świecie. W jednym miejscu o tym samym czasie spotkało się 1200 aniołów. I ten Boży Szaleniec z Kalisza mówi sobie, może nie w następnym roku, ale może w najbliższych 2 latach, może taki rekord zostanie pobity. Co to oznacza dla mnie? Oznacza to jedno, że w myśl zasady apostoła Pawła, nieważne jakimi sposobami, ważne jest to, żeby szczerze Ewangelia była głoszona. I jeśli Kaliszanie są pobudzani do dawania, to może być tak, może się okazać, że w najbliższych 3-4 latach to miasto charytatywnie o wiele bardziej przeskoczy Gniezno, jeśli takich inicjatyw nie będzie w Gnieźnie i ludzie nie będą pobudzani do tego, żeby właśnie czuć potrzebę dzielenia się z innymi, tymi, którzy są bardzo potrzebujący. Chciałbym nas zabrać do apostoła Pawła, do jego misji, do jego działania, do jego zaangażowania, do jego pasji i do tego, z czym apostoł Paweł zmierzył się właśnie w swojej posłudze. Misja apostoła Pawła była misją prowadzona z pasją, naprawdę z pasją. Łatwo jest coś zacząć, nie dokończyć. Łatwo jest powiedzieć, nie mam siły, nie mam zasobów. Łatwo jest powiedzieć, nie mam z kim. Łatwo jest to powiedzieć, ale apostoł Paweł i jego misja realizowana była bardzo falowo i bardzo etapowo i on wcale nie do końca to planował. I misja apostoła Pawła, właśnie nazwanego jako apostoł narodów, była zarówno przy współpracy, jak i samemu. To znaczy, jego sytuacja była często tak trudna, że nikt, absolutnie nikt ze wspólnoty nie był w stanie towarzyszyć mu w działaniu, które on się podejmował, ze względu również na niebezpieczeństwa. Oczywiście bez innych misja apostoła Pawła, myślę, że on sam jest tego świadom, nie byłaby możliwa. Ale jego zaangażowanie, jego determinacja, jego upór, jego zaufanie, jego Chrystus rdzeniem życia było tak silne, tak mocne, tak związane Duchem Świętym, że tak naprawdę żadne, absolutnie żadna przeszkoda, która stawała na jego drodze, nie była w stanie go powstrzymać od tego, aby głosić Ewangelię ludziom. Więc pozwólcie, że sięgniemy po ten fragment Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, od wiersza 18 do 38. Gdy starsi stawili się u Pawła, mowa jest o starszyźnie efeskiej. I wiemy o tym, że apostoł Paweł jest już po trzeciej podróży misyjnej. Wiemy o tym, że już odbył wiele. Tam, gdzie głosił, powstały kościoły. Wiemy o tym, że w Efezie napotkał ogromny opór ludzi ze względu na to, że tam właśnie był kult tak zwanej Artemidy Efeskiej. Ludzie tam czcili właśnie posąg Artemidy Efeskiej, a pewien człowiek, rzemieślnik, który żył z rzeźbienia małych figurek Artemidy Efeskiej, podburzył cały lud tego miasta po to tylko, aby pozbyć się apostoła Pawła z Efezu, aby ten nie mógł głosić Ewangelii. Apostoł Paweł spędził w Efezie 3 lata. To tyle samo, ile planujemy my również w etapie, który my planujemy życie naszej wspólnoty. 3 lata. Ile on osiągnął? Czy ktoś nad tym się zastanawia? Ile my osiągnęliśmy? Czy ktoś nad tym się zastanawia? Są to zbieżne często sytuacje. Zatem idźmy do tekstu. Gdy starsi stawili się u Pawła, on zwrócił się do nich. Wy wiecie, jak żyłem wśród was przez cały czas od pierwszego dnia mojego pobytu w Azji. Apostoł Paweł mówi o tym, że jawnie żył. Działanie jawne potwierdzone przez innych chrześcijan. Czasami w rozmowach spotykam się z czymś takim: nie znam ciebie, nie wiem, jak żyjesz. Często przyłapuję siebie na tym, że ja również nie wiem. Dlatego w odwołaniu do Ewangelii i w odwołaniu do tego, co robi apostoł Paweł, on mówi: ja zawsze robiłem jawnie tak, że każdy, kto chciał zobaczyć, mógł mnie spotkać, mógł mnie widzieć, mógł mnie zobaczyć. Służyłem Panu z całą pokorą, wśród łez i prób, które spotykały mnie ze strony spiskujących Żydów. Trudne okoliczności służby. Pytanie jest, czy my w naszej służbie, czy my w naszym życiu i byciu lokalnym również napotykamy trudności? Tak, owszem, napotykamy trudności. Ale apostoł Paweł również mówi tutaj o sposobie radzenia sobie tak naprawdę albo przeżywania tych trudnych sytuacji i mówi o tym w wierszu 19, mówi: z pokorą i ze łzami podczas wielu, wielu prób ze strony spiskujących ludzi. On akurat mówił o tym, że jego służba głoszenia w Efezie była sabotowana przez ludzi jemu spiskujących. Po prostu próbowano go się pozbyć tylko dlatego, że stał się w jakiś sposób trudny, w jakiś sposób niewygodny dla nich. I apostoł Paweł mówił o tym, że w służbie napotykał bardzo wiele trudności związane z nastawieniem tych ludzi do niego. Wiersz 20. Wiecie, że w żaden sposób nie przemilczałem niczego, co pożyteczne. Apostoł Paweł mówił: nie milczałem. Myślę sobie, że nie ma nic trudniejszego jak milczenie. Czasami w rozmowach z ludźmi mówiłem: wolałbym otrzymać jakąś reprymendę, cokolwiek, jakąś informację zwrotną, niż po prostu milczenie. I najtrudniej milczenie przeżywa się w miejscu, w którym spodziewamy się tego, że milczeć nie powinniśmy albo nie możemy, bo to doprowadzi do różnych zaostrzających się sytuacji. On mówił: nie przemilczałem tego, co pożyteczne. Co jest pożyteczne? Co było pożyteczne dla tych ludzi? Może ci ludzie potrzebowali wiedzieć, jakie on ma nastawienie? Może ci ludzie potrzebowali również usłyszeć, że to, co robią, jest po prostu niewłaściwe. Może powinni usłyszeć, że nie powinni pokładać nadziei tylko w sobie, ale rezygnować ze swoich przekonań na rzecz przyjęcia Ewangelii Bożej. Apostoł Paweł mówi: przeciwnie, przekazywałem to i pouczałem o tym publicznie i w domach. Apostoł Paweł zachowywał się podobnie jak Jezus, ponieważ kiedy przyszli po Jezusa, Jezus zadał im pytanie: przyszliście jak po zbójce? A przecież mówię oficjalnie. Przecież nauczałem w synagogach. Mówiłem otwarcie. Ba, Jezus mówi, potajemnie nic nie mówiłem. A wy przyszliście jak po zbójce. I apostoł Paweł również przyjął tą zasadę. Były momenty, gdzie mówił w zgromadzeniu, ale były również momenty, gdzie poświęcał czas na to, aby tłumaczyć osobom żyjącym tam po domach. Po prostu poświęcił 3 lata ze swojego życia po to, aby utwierdzać i upewniać ludzi. A to jest również dowód jego poświęcenia. Na podstawie świadectw wzywałem Żydów i Greków do opamiętania się przed Bogiem i do wiary w naszego Pana Jezusa. Są treści przyjemne, ale są również treści nieprzyjemne, które są również częścią Bożego planu. I apostoł Paweł wielokrotnie mówił o tym, że przekonywałem o potrzebie opamiętania i wyjaśniał sprawy wiary w Jezusa. Sprawa opamiętania, czy treść tego tematu, wcale nie inspiruje i nie zachęca do tego, żeby usiąść przy stole, przy kolacji, przy obiedzie i opowiadania innym ludziom: słuchajcie, no to teraz powinniście zrezygnować z tego i z tego. Ale apostoł Paweł wiedział, że najskuteczniejszym narzędziem tak naprawdę wywierania wpływu jest obecność w czyimś domu. I wielokrotnie mówił w zgromadzeniach, ale również wielokrotnie mówił o tym, że mówił o domach. Ludzie angażowali się wtedy zdecydowanie inaczej. 22 wiersz. A teraz ja, zobowiązany w duchu, idę do Jerozolimy, niepewny, co mnie tam spotka. W misji, w służbie nie wiemy, co nas spotka. Czasami idziemy z nadzieją do ludzi, a tak na dobrą sprawę otrzymujemy od ludzi to, czego się nie spodziewamy. Czasami myślimy o tym, że mamy wszystko pod kontrolą i mamy wszystko zaplanowane, ale niejednokrotnie apostoł Paweł wiedział o tym, że kiedy dojdzie do miejsca, do którego zmierza, czuje się niepewny. Ze względu na co? Ze względu na nieprzychylność Żydów, na opór w związku z prowadzoną przez niego misją. Dlatego czuł się niepewny i dlatego czasami przeżywał trudności i nie wiedział tak naprawdę, czy teraz iść, czy nie iść. Gdyby nie Duch Święty, najprawdopodobniej może wielokrotnie zrezygnowałby z pójścia i realizacji swojego zadania tylko dlatego, że bałby się o reakcję ze strony innych ludzi. 22. Dwudziesty trzeci. Wiem tylko, co mi zresztą Duch Święty w każdym mieście poświadcza, że czekają mnie więzy i ucisk. Apostoł Paweł mówi o więzi, jaką ma z Duchem Bożym. I to dzięki więzi z Duchem Bożym tak naprawdę może iść w coś, co dla niego jest bardzo pewne. Czyli służba w ucisku. Służba, która tak na dobrą sprawę przysparza mu mnóstwo kłopotów i mnóstwo problemów. I czasami jest tak, że my chcemy coś zrobić, ale z powodu spodziewanego ucisku jedziemy, nie robimy. Natomiast apostoł Paweł, związany z Jezusem, z Duchem Świętym, mógł iść nawet będąc pewny tego, że otrzyma jakieś razy. Nie przywiązuję jednak wagi do mojego życia. Zależy mi tylko na tym, aby dokończyć biegu oraz wykonać zadanie zlecone przez Pana Jezusa, to znaczy służyć świadectwem dobrej nowinie o łasce Bożej. Apostoł Paweł miał zadanie. Jego zadaniem, jego darem było apostolstwo. On szedł tam, gdzie inni nie szli, głosząc Ewangelię o Jezusie, głosząc Chrystusa. On zdobywał, on został posłany, on został również wyposażony. Podobnie i w naszym kościele. Tak na dobrą sprawę, chodzenie albo życie bez rozeznanego daru Bożego, jeśli jesteśmy w Chrystusie, jest chodzeniem czasami po omacku. Nie wiemy jak, nie wiemy z kim, nie wiemy kiedy, nie wiemy dokąd. Trudno jest realizować Boże powołanie, trudno jest realizować Boże marzenia bez takiej pewności. Apostoł Paweł również mówi w tym fragmencie o realizacji największego tak naprawdę wiersza, który często czytujemy, życia duchowego, mianowicie Galacjan 2:20. I tutaj jest napisane w tym liście: jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem, żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie posłał i pokochał i wydał za mnie samego siebie. I apostoł Paweł w 24 wierszu mówi tak: nie przywiązuję jednak wagi do mojego życia. Dlaczego? Dlatego, że jestem związany z Chrystusem. Dlatego, że dla tego świata jestem ukrzyżowany. I to pokazuje jego dojrzałość. Że tak na dobrą sprawę jego chrześcijaństwo, jego styl bycia jest do tego stopnia zdeterminowany, że on nawet będąc zagrożony, nie lęka się tego. Idzie dalej. Nawet jeśli po ludzku odczuwa lęk, to Duch Boży cały czas go prowadzi do przodu. Cały czas wiedzie go przez te trudności, które napotykała Ewangelia już za czasów Jezusa. On jest zdeterminowany, żeby pójść. 25. A oto teraz wiem, że już więcej nie zobaczycie mojego oblicza. Wy wszyscy, wśród których chodziłem, ogłaszając królestwo. Apostoł Paweł mówi: chodziłem. A to znaczy, że niekoniecznie mam czekać, aż ktoś przyjdzie. Ale apostoł Paweł mówi: nie pozyskałbym nikogo, gdybym nie chodził, gdybym nie zabiegał, gdybym nie pukał, gdybym nie prowadził żadnej ewangelizacji, gdybym nie zabierał nigdzie głosu, gdybym był bierny i czekał. Boża misja, Boża wizja zbawienia człowieka realizuje się poprzez właśnie tego typu nastawienie. Będąc wyposażonym, idę. Idę i pozyskuję kolejne osoby. A oto teraz wiem, że już więcej nie zobaczycie mojego oblicza. Wy wszyscy, wśród których chodziłem, ogłaszając królestwo. Apostoł Paweł jest do tego stopnia przeświadczony o tym, że jego koniec się zbliża, że już zaczyna mówić o tym, że nie wiem, czy następnym razem z wami się zobaczę, ponieważ zmierzam do Jerozolimy. Dlatego oświadczam wam w dniu dzisiejszym, że nie ponoszę winy za czyjąkolwiek krew. Życzyłbym każdemu z nas, szczególnie tym, którzy są w Chrystusie, aby również złożyli przed Panem śluby, związane z tym, aby wziąć na siebie odpowiedzialność nie tylko za swoje życie, ale za życie tych wszystkich wokół nas, którzy z powodu być może niegłoszonej Ewangelii tylko i wyłącznie nie będą mieli możliwości się nawrócenia. Apostoł Paweł mówi tak: może ktoś sądzić o mnie, że jestem szaleńcem, ale ja nie chcę mieć niczyjej krwi. Nie chcę mieć niczyjej krwi. Czyli co? Tak naprawdę nie chcę być winny temu, że ja, który zostałem pouczony, nie przekazałem tej wiadomości innym ludziom. Ponieważ nie uchylałem się od głoszenia wam całego planu Boga. 28. Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, w której was Duch Święty ustanowił przełożonymi. Dbajcie o to, aby paść Kościół Boga, który sobie nabył własną krwią. Zachęta do troski o samego siebie, ale również zachęta do troski o innych ludzi. I tu mamy potwierdzenie tego, że zadaniem prowadzenia i troski o zbór to jest zadanie starszych. Ba, Słowo Boże jest bezwzględne co do tego. My będziemy inaczej rozmawiali z Bogiem, to znaczy Bóg będzie z nami inaczej rozmawiał. Ponieważ jeśli nakłada na nas obowiązek i my go przyjmujemy, to my jesteśmy o wiele bardziej odpowiedzialni za wszystkich. Więc jeśli nie jesteśmy odpowiedzialni, jeśli nie współpracujemy, nie ma takiej możliwości. Kościół to drużyna, Kościół to rodzina. Ale odpowiedzialność za całą rodzinę biorą starsi, tak jak tu jest napisane, zgodnie z myślą apostoła Pawła, który przekierowuje odpowiedzialność na starszych zboru efeskiego. Ja wiem, że po moim odejściu wejdą między was drapieżne wilki, które nie będą oszczędzać stada. Apostoł Paweł po raz kolejny mówi o zapowiedzi trudności, o trudnościach związanych z misją, o trudnościach związanych z byciem lokalnym, o wspólnocie wychowywania Kościoła, o wzroście Kościoła, o nauczaniu Kościoła, o relacjach w Kościele. Apostoł Paweł mówił o tym, że jeśli przyłożyliście swoją rękę, to będziecie mieli trudności. Będą trudności. I tak właśnie było. Apostoł Paweł przewidział również trudności tych, którzy mieli odpowiedzialność na sobie za prowadzenie Kościoła. Jakiego rodzaju? Czasami są to spiskujący, a czasami są to bracia. Czasami nieporozumienia. Czasami milczenie. Czasami nierealizowanie tego, do czego przykładamy ręce, co ślubujemy, o czym mówimy. Czasami jest to wynikiem nie do końca przekonania o tym, jaki mam dar, a w związku z tym, jakie zadanie, jaką rolę pełnię we wspólnocie. Również z pomiędzy was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego bądźcie czujni. Pamiętajcie, że przez 3 lata, dniem i nocą, nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz powierzam was Bogu oraz słowu Jego łaski. Ono jest zdolne was zbudować i napełnić dziedzictwo między tymi wszystkimi, którzy dostąpili uświęcenia. Nie pożądałem srebra ani złota, ani niczyjej szaty. Apostoł Paweł mówi o tym, że praca na rzecz wspólnoty ma koszt. Apostoł Paweł mówi, że nie pożądałem, nie chciałem. Sam decydowałem się na to, aby zapracować i dodatkowo jeszcze wspierać Kościół. I dodatkowo jeszcze wspierać Kościół. Sami wiecie, że te ręce służyły potrzebom moim oraz tych, którzy byli ze mną. Przez to wszystko pokazałem wam, że w ten sposób pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który sam powiedział: więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Boża recepta na szczęście polega nie na braniu, ale Boża recepta na szczęście polega na dawaniu. A gdy skończył mówić, zgiął wraz z nim wszystkimi kolana i modlił się. Apostoł Paweł zawsze kierował się modlitwą. Jesteśmy w początkowej fazie kolejnego etapu trzyletniego. Dlatego postanowiliśmy, aby miesiąc styczeń tak na dobrą sprawę ustanowić miesiącem, w którym będziemy przygotowywali się do kolejnego, nowego, trzyletniego etapu rozwoju naszej wspólnoty. Zatem możemy być uczestnikami tego etapu. Ba, jeśli chcemy dobrze wiedzieć, do czego zmierzamy, jeśli chcemy wiedzieć, jaką rolę pełnimy, jeśli chcemy wiedzieć, na czym polega życie Kościoła, to jest ten okres, to jest ten etap. W tym miesiącu, w miesiącu styczniu, będziemy poświęcali czas na modlitwę, będziemy poświęcali czas na post. Będziemy szukali Bożego oblicza i Bożej woli dla naszej wspólnoty. Jeśli jesteś osobą, która chce poznać byt lokalny tej wspólnoty, również zapraszamy Ciebie do tego okresu, abyś razem z nami uczestniczył w poznawaniu Bożej woli dla naszego życia tu w Gnieźnie. Nikt też nie mógł powstrzymać łez. Wszyscy rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go. Każdy odczuwał ból, szczególnie z powodu tych słów, że już nigdy nie zobaczył jego oblicza. Potem odprowadzili go na statek. I wiemy o tym, że cały ten fragment jest podyktowany jego, tak na dobrą sprawę, mową pożegnalną. Dlatego, że czuje, że jego misja pomału zaczyna dobiegać końca. Że jego zaangażowanie zostanie uwieńczone. Apostoł Paweł o swojej misji mówił: dobry bój toczyłem. Biegu dokończyłem. A teraz? A teraz czeka mnie owoc, wieniec tak naprawdę życia wiecznego, jego poświęcenia i zaangażowania. Na koniec trzy wnioski do dzisiejszego rozważania. Na podstawie dotychczasowych osiągnięć trzyletniego okresu, który jest za nami, wyraź swoją wdzięczność Bogu za to, co zostało wykonane. Jeśli jesteśmy w stanie to zrobić, jesteśmy w stanie doceniać. Po drugie, w swoim sumieniu podejmij wysiłek sprawdzenia samego siebie oraz swojego obdarowania i dołącz do liderów grup w tej wspólnocie w celu spędzania czasu od stycznia na poście i modlitwie. Mamy kilka spotkań w ciągu tygodnia. Tak naprawdę niezależnie, na które spotkanie zdecydujesz się przyjść. Przyjdź, sprawdź również samą siebie, samego siebie. Sprawdź to przed Bogiem. Najczęściej mówimy o tym, aby Bóg sprawdził nasze serce, aby Bóg sprawdził, jacy jesteśmy. I po trzecie, Uczyń misję swoją pasją. Uczyń misję swoją pasją. Pomimo kosztów, które niejednokrotnie trzeba zapłacić. Powstańmy.